Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
5 minut po godzinie pierwszej w naszym studiu cały czas Jacek Szwaj, znakomity poznański pianista jazzowy, to podkreślamy, bo to jest trochę jak szlachectwo pewnego rodzaju, ale przede wszystkim świetny improwizator. Zresztą w zasadzie to powiedziałem wcześniej, jak jazzowy to improwizator, prawda?
Przynajmniej powinien być improwizatorem.
No, jakżeżby inaczej. Myślę, że byłby wyklęty przez wszystkich kolegów po fachu i z zespołu. Panie Jacku, rozmawiamy o sile muzyki i przekazu jako języka, ale nie tylko, także o funkcjach, jakie ona może powodować w naszym życiu. I podobno, skoro tego Chopina tak sobie trochę zezłomowaliśmy, mam nadzieję, że nie będzie tak z inną teorią na temat tego, że jeśli dzieci słuchają muzyki, to się lepiej uczą, lepiej liczą, lepiej opanowują języki obcy. No i w ogóle podnoszą wszelkie kompetencje takie komunikacyjne. Prawda to czy nieprawda?
Prawda, chociaż jest to teoria, która oczywiście boli bardzo często, bo wśród muzyków zawodowych wielu z nich rozpoczęło ścieżkę i swoją przygodę z muzyką znacznie później. I oni najczęściej jeżą się na te słowa, ale faktycznie z mojego doświadczenia, tak, ja pochodzę z rodziny muzyków, więc też łatwo jest zaobserwować pewne rzeczy, dlatego że każdy jakąś ścieżkę muzyczną ma inną i też widzę na przykładzie tych poszczególnych przypadków, że ta teza wcale nie wymyślona przeze mnie, ale podtrzymana przeze mnie w mojej pracy naukowej jakoś ma faktycznie rację bytu. A chodzi o to, że wracając znowu do analogii, która pewnie dla słuchaczy będzie najprostsza, języków obcych, faktycznie jest tak, że ustalamy jakąś cezurę w wieku dziecięcym, powyżej której język możemy opanować, oczywiście w sposób zadowalający, nawet w sposób znakomity, taki, że przyswoimy akcent, jeśli mieszkamy za granicą 20-30 lat. Naturalne, że ten akcent rodzimy, czyli polski w naszym wypadku, zgubimy. Natomiast ten system językowy nigdy nie będzie naszym rdzennym, naturalnym językiem, językiem ojczystym. Naukowcy twierdzą, że to jest związane, w ogóle nie wchodźmy w szczegóły, ale to jest związane z rozwojem jakby neurologicznym też mózgu i tak dalej, że te połączenia neurologiczne, one w sposób perfekcyjny się tworzą do wieku gdzieś 6-7 lat. Jeśli w tym wieku zainicjujemy naukę języka obcego na prawach języka ojczystego, to faktycznie jesteśmy w stanie mówić w wielu językach. A co ciekawe, że jakby wydaje się, że jest to wór bez dna. Czyli jakby możemy przyswoić jakąś tam dowolną liczbę. Oczywiście nikt tego nie testował, ale dowolną liczbę języków w tym przedziale wiekowym. I na to też mam jakby swój taki osobisty dowód. Mam też jakby wśród przyjaciół Włochów, którzy mieszkają w północnych Włoszech w rejonie Trentino. To jest autonomiczny region Włoch, który oczywiście...
Tam niemieckie wpływy są,
tak, austriackie, niemieckie wpływy.
Niemieckojęzyczne.
Są języki urzędowe takie jak oczywiście włoski, który jest w szkole normalnie językiem obowiązującym, jednak jest to region włoski. Oczywiście język niemiecki i też dialekty rodzime, które są taką wypadkową języka niemieckiego i innych wpływów górskich, tak to nazwijmy. I jest właśnie oto taki młody człowiek, którego poznałem w wieku 6 lat, który biegle po prostu przełącza się w zależności od tego, z kim prowadzi dialog.
Klik, tak?
I dzieje się to w sposób, i faktycznie mogłem to zaobserwować na etapie pisania tej pracy i bardzo mnie to cieszyło, że widziałem, w jak naturalny sposób to się dzieje, że to nie sprawia temu młodemu dziecku żadnych problemów, że on się po prostu tak automatycznie przełączał, rozmawiając z moją żoną po angielsku, rozmawiając ze mną po włosku i rozmawiając z rodzicami w swoim dialekcie, robił to w zasadzie w sposób automatyczny i nie mylił się w tym.
Czyli w sensie, że pewnie nas niewielu takich osób, które pan spotkał w życiu i poznał, No, cudowne dziecko, można powiedzieć.
W pewnym sensie, chociaż okazuje się, że z badań wynika, że jest to norma, że jeśli po prostu przyswajamy, że jeśli poruszamy się w środowisku danego języka, na prawach, to jest właśnie ważne, podkreślam to po raz trzeci, na prawach języka ojczystego, czyli nie jest to język, w którym, którego używamy jako języka obcego, czyli mamy stały dostęp do tego języka i komunikujemy w tym języku, to on faktycznie staje się w takim okresie, w takim wieku dla nas językiem ojczystym i jesteśmy w stanie myśleć w tym języku.
Jak to się ma do muzyki?
No i właśnie, muzyka jest jednym z takich systemów, jest też językiem obcym, dlatego że jest to jakiś system, który musimy nałożyć na swój język ojczysty, w którym mówimy od dziecka, chociaż ten kontakt, być może też stąd się biorą te liczne teorie, jakoby w okresie prenatalnym też powinno tak, się słuchać muzyki. Nie tylko, te krowy, które słuchały Mozarta, żeby dawać lepsze mleko, ale również dzieci.
To też są słynne historie.
Tak, i jest to, jest to też część mojej historii, dlatego że moja mama bardzo aktywnie zawodowo pracowała podczas, gdy była ze mną w ciąży i też pewne rzeczy ja u siebie zauważam, że mi przychodzą dużo łatwiej, na przykład, że muzyka jest dla mnie bardzo naturalnym, język muzyki jest dla mnie bardzo naturalnym środowiskiem.
Tak, jakby pan pływał nie tylko w wodach płodowych,
dokładnie,
ale niemalże w dźwiękach konkretnych.
Dokładnie. I to też powoduje, że dla mnie niektóre rzeczy, na przykład na etapie, to jest wyzwanie dla mnie pedagogiczne też, bo rzeczy związane z muzyką bardzo często są dla mnie intuicyjne i bardzo często są dla mnie naturalne.
Czyli pan jest trochę jak to dziecko z regionu Górnej Adygi, Trydentu.
Tak, jeśli chodzi o kwestię muzycznego języka,
Trentino,
to zdecydowanie tak. I już jakby podsumowując, wnioskując, jest tak, że im wcześniej zaczniemy opanowywać ten język muzyki na zasadzie języka ojczystego. I to jest ważne. Tu bym się chciał chwilę zatrzymać. Metoda Suzuki, która myślę, że tu
nie
jest
chodzi
dobrą
o ilustrację.
Nie,
państwa,
tak. Chodzi o pewnego skrzypka, który wymyślił, być może usystematyzował pewną metodę, która zwłaszcza z polskim systemem nauczania, tu już nie wchodźmy na grząski grunt, jest zupełnie czymś innym. Jest przeciwieństwem. U nas jakby mamy w takim kształcie edukacji tej systemowej, mówimy tu o szkołach państwowych, szkołach muzycznych, aż po Akademię Muzyczną, mamy pewien system, w którym się musimy zmieścić, pewien szablon, który jest programowy, który po prostu pokonujemy kolejne etapy i musimy, że tak powiem, gonić króliczka, czyli mamy rzeczy, które się gra na pewnym etapie i musimy jakby tę poprzeczkę...
Pruski drill muzyczny.
Dokładnie. Natomiast metoda Suzuki jest metodą zupełnie, nie ma metod idealnych, bo i metoda Suzuki ma swoje błędy, swoje słabe strony, tak może nazwijmy, ale jest to szkoła, która zakłada, że oswajamy dziecko od początku jakby z samą naturą muzyki, czyli nie wymagamy czytania nut, nie wymagamy jakichś
form
skomplikowanych
form.
Tylko jakby wprowadzamy w arkana świata muzyki poprzez, na przykład wiem, że pierwsze występy takich dzieci w szkole prowadzonych metodą Suzuki, że dzieci na przykład uczą się na tych instrumentach, które są bardziej skomplikowane, typu skrzypce. Wiadomo, że to są instrumenty na wczesnym etapie, instrumenty smyczkowe, dużo trudniejsze niż fortepian, który dla dziecka wydaje się takim po prostu, że się wciska guziki i pianino gra. Więc wystarczy, że na przykład dziecko umie trzymać skrzypce albo położyć smyczek na strunach. I to są pierwsze występy. Dziecko wychodzi na scenę, kładzie ten smyczek na strunach, kłania się i przede wszystkim oswaja się ze sceną, oswaja się z tremą jakąś, oswaja się z tą rzeczywistością muzyczną i potem jakby ten etap postępuje krok po kroku i dla dziecka świat muzyki staje się światem zupełnie naturalnym. Ta analogia do języka ojczystego jest bardzo... Niech pan zauważy, że my nie zastanawiamy się nad językiem. Tak naprawdę kto z nas, kiedy nauczyliśmy się mówić, nikt z nas nie jest w stanie wyznaczyć tej cezury. Po prostu Radio Gugu, najpierw jest Gugu Gaga i potem jest, potem te struktury są coraz bardziej skomplikowane.
Pan to zresztą znakomicie przedstawił w taki prosty sposób, od słowa mama, tata,
tak,
do tego
tak
dokładamy z każdym kolejnym okresem, miesiącem często, kolejne słowo, aż dochodzimy
dokładnie
do bardzo rozbudowanych form, w których udajemy na przykład archaiczny język
tak,
polski.
Tak, stylizujemy, tak.
No to czyli ta droga rzeczywiście wydaje się tutaj oczywista. Natomiast jeśli chodzi o język, to jednak nie jest tak, że talent odgrywa jakąś rolę? No bo fajnie, no możemy w tym środowisku pływać, funkcjonować obok, no ale jeżeli...
Na pewno.
Pan Bóg nam poskąpił słuchu, czy technikaliów, które, nie wiem, na przykład wysmukłych palców, które pomagają nam.
To nawet nie chodzi o smukłe palce, ale w kontekście komunikacji na pewno, no są ludzie, którzy mają łatwość komunikacji, są ludzie, którzy mają może większe trudności w tym, żeby się komunikować w sposób precyzyjny.
I jeszcze cały czas właściwie mówimy równolegle, bo mówimy o muzyce, tak, ale tak, język
tak,
też cały czas jest analogiczny.
Tak, i ta muzyka, komunikowanie wymaga pewnej otwartości i wymaga pewnego talentu, na pewno. I tak jak wracając znowu do języka, nie wszyscy są dobrymi mówcami. Niektórzy mają problem z tym, żeby przelać na mikrofon swoje myśli, ale na przykład świetnie piszą, więc jest w tym coś, że zapewne jakaś...
Znam też wielu piszących, powiem, zaryzykowałbym nawet takie twierdzenie, że jeśli ktoś dobrze pisze, to statystycznie ma większą szansę przyzwoicie wystąpić przed mikrofonem niż ktoś, kto...
Bo operuje słowem, więc myślę, że jest to kwestia też... To są bardzo złożone tematy, bo na to wiele czynników się składa. I trema, i tak, pootwieraliśmy. No bo to są rzeczy, które... Język jest jakby taką przestrzenią, która w zasadzie w każdym aspekcie naszego życia jest obecna. I ma moc sprawczą, jest po prostu narzędziem, które jest niesamowite, z drugiej strony też bardzo niebezpieczne, więc jakby wiele wątków tutaj można poruszać, natomiast na pewno jest tak, wracając do pytania, że jakaś zdolność jest konieczna jednak. No tak jak zdolności do języków obcych, też zauważamy, że są ludzie, którzy w sposób błyskawiczny przyswajają języki obce, niezależnie od wieku. Są ludzie, którzy mają z tym duże trudności i nie chodzi tu tylko o pamięć. Chodzi po prostu o jakąś wyobraźnię i pewnie rozwinięte jakieś... To też jest neurobiologia i biochemia, że też ludzie mają skłonności po prostu rozwinięte, my to określamy w sposób prymitywny, humanistyczne, ścisłe i tak dalej. To nie do końca tak jest, ale na pewno predyspozycje są istotne.
A jeszcze jedna kwestia, bo wspomniałem o tym, to już może mit, może nie, jak to jest z matematyką?
Matematyka, a muzyka?
Tak, no bo podobno...
Oczywiście. No matematyka też jest językiem. Nie da się ukryć, że matematyka operuje pojęciami, operuje liczbami, cyframi i cyfry też są, tak jak nuty są zapisem języka muzycznego, tak cyfry są zapisem i liczby i różne wzory są zapisem języka matematyki.
Muzyka pomaga mieć dobre wyniki z matematyki, opanowywać matematykę.
Tak powiadają.
Czy ja mam nie pytać o pańskie oceny z matematyki?
Nie, ja z matematyki nigdy nie byłem orłem, aczkolwiek na pewnym etapie miałem korepetycje i gdzieś tam na etapie gdzieś wczesnego liceum i pamiętam, że miałem takiego bardzo przyjaznego korepetytora, który chętnie się odnosił, znając moją ścieżkę życiową i to, że byłem w szkole muzycznej, odnosił się do tego, że no jak to, przecież Bach to jest po prostu czysta matematyka. I tak jest.
Nie, rzeczywiście Bach to jest matematyka?
Jest, dlatego że muzyka, która jest strukturalnie poukładana w sposób matematyczny, te zależności i wzory faktycznie w muzyce są powtarzalne. Bach był geniuszem naprawdę dlatego, że on te matematyczne wzory potrafił w czasie rzeczywistym kreować i być im wiernym. Czyli dopiero jak wchodzimy i zaczynamy, to też jest ciekawa dygresja, jak zaczynamy analizować twórczość Bacha pod kątem właśnie jego konsekwencji w improwizowaniu, czy też w komponowaniu, Jak wiemy też...
Improwizujące matematyki.
Tak, to te struktury są aż zdumiewająco konsekwentne, więc faktycznie, czy przeprowadzanie tych... Nie chcę tutaj robić analizy dzieła muzycznego, ale faktycznie temat w jego fugach, który jest bardzo konsekwentnie przeprowadzany przez wszystkie głosy, jest w tym dużo konsekwencji. To jest dobre
słowo.
Ale
jak rozumiem, nie do końca udowodniliśmy to, że słuchanie, granie muzyki, wychowywanie się w świecie muzycznym, w środowisku muzycznym pomaga w matematyce. Ja przepraszam, że do tego portu cały czas płynę.
Nie, u mnie w rodzinie żaden z przedstawicieli gatunku ludzkiego nie był orłem w matematyce. Może mój ojciec był lepszy odrobinę niż pozostali, ale również chyba nie był matematykiem
Chopin,
urodzonym.
Proszę Państwa, Chopin, prosty, matematyka wcale nie, ale, nie idzie w parze z muzyką.
No, ale matematyka na pewno, na pewno...
Straconych złudzeń.
Tak, straconych złudzeń. Myślę, że przez to właśnie, że muzyka jest językiem, ona od której byśmy strony jej nie próbowali ugryźć i ukąsić, to okazuje się, że te analogie są i w humanistycznych sferach, i w ścisłych również. W fizyce również, przecież muzyka to fala. Dźwięk to fala.
Ach, no to jeszcze będziemy troszeczkę mówili o różnych naukowych odniesieniach, także właśnie dotyczących tego, co się dzieje w mózgu twórcy, szczególnie twórcy jazzowego. Gdyby państwo mieli ochotę na jakiś konkretny utwór, w razie czego podpowiadam 618-654-654.
Thank you.
Nocne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Może nie było to Radio Gaga, ale równie znany utwór Herbie Hancock. To była poważna rozmowa muzyków między sobą.
Tak, i to nie byle jakich muzyków.
Nie byle jakich. No i to pytanie w takim razie postawię. Czy można się pomiędzy muzykami tak porozumiewać, żeby właściwie dialogować w sposób niemal równy muzyce?
Można, aczkolwiek na różnych etapach. Podobnie jak stopień zażyłości między ludźmi, którzy uprawiają komunikację, ma znaczenie, w przypadku muzyków również nie ma drogi na skróty. Czyli jeśli chcemy uzyskać komunikację na naprawdę najwyższym poziomie, czyli czucie się wzajemne, to, co określamy, że bez słów się rozumiemy. Nawet mamy w języku polskim takie sformułowanie. W muzyce ono jest również obecne, ale wymaga czasu, cierpliwości i wspólnego docierania się. Moja ta praca doktorska, rozprawa doktorska jest też jakby egzemplifikacją, tak to ładnie nazwijmy, tego zagadnienia, dlatego że część artystyczna, muzyczna właśnie polegała na tym, żeby była formą eksperymentu, już mniejsza o to, jakby na czym ten eksperyment dokładnie polegał, ale jego głównym założeniem było to, żeby spotkać się z muzykami, w tym wypadku było to moje trio, i zrealizować pewien zamysł bez ustaleń. Jakby ustalenia ja miałem w głowie. Poszczególne utwory, bo to jest akurat ważne, poszczególne utwory miały nazwy określonych sytuacji komunikacyjnych, czyli były utwory, one były nazwane po łacinie, bo to brzmi bardziej donośnie i szlachetnie.
Pasuje do doktoratu.
Tak, tak. Natomiast cała płyta w ogóle się nazywała Inquam, czyli w trybie jakby rozkazujący, znaczy w imperatywie to się mówi, że mówię teraz. I były takie tytuły jak kłótnia, jak rozmowa, jak cisza,
pustynia.
Jak dialog, tak, pustynia, która miała pustynia. Właśnie pustynia, tak, która miała odtworzyć ciszę. I faktycznie muzycy, którzy ze mną nagrywali tę płytę, wiedzieli tylko tyle, że utwór się nazywa tak, a nie inaczej, więc mieli jakieś wyobrażenie, natomiast ja się starałem nie nakreślać założeń. Po prostu postawiłem bardzo prymitywne nuty, w zasadzie tylko to, co jest niezbędne do realizacji takiego utworu, na pulpit i próbowaliśmy grać.
Łapali? Eksperyment się
łapali. I właśnie dlatego wracam do tego, co mówiłem wcześniej, że z kolegami, z Mateuszem Brzostowskim, perkusistą i kontrabasistą Damianem Kostką, w zasadzie współpracuję od momentu pojawienia się mojego w Poznaniu, dlatego że jestem wrocławianinem z urodzenia i odkąd mieszkam w Poznaniu, gram z nimi, więc to już jest kilkanaście ładnych lat i dzisiaj faktycznie mogę powiedzieć, że nasza współpraca jest potwierdzeniem tych wszystkich mądrych
rzeczy, które zawarłem
w tej pracy i faktycznie tak jest, że rozumiemy się bez słów. Nie potrzebujemy ani światła, ani na siebie nawet patrzeć.
Mimo, że to jest improwizacja, bo przecież pan na tej płycie, w tym eksperymencie eksperymentował tak naprawdę. Wiem, że tam były nawet pomyłki, które pan gdzieś popełnił i potem musiał pan konsekwentnie w tę pomyłkę nieco iść, modyfikować. Dokładnie. Jakieś tam chyba odniesienia barokowe się pojawiły. Pan musiał falować pomiędzy taką klasyczną i oni to łapali.
Tak, oni łapali, ja musiałem zmieniać. Był taki tak faktycznie jeden utwór, w którym zmieniałem po prostu sposób w ogóle realizacji improwizacji z takiej bardzo jazzowej, swingowej na taką paraklasyczną, stylizowaną i muzycy musieli się w tym wszystkim łapać. Ale co było najciekawsze, że to, co było dla mnie najcenniejsze też w tym, że muzycy również przejmowali inicjatywę, czyli to jest też ważne, wydaje mi się, w komunikacji, że to...
Nie jest monolog.
Tak, dokładnie, że to nie jest monolog, w którym rola muzyków jest tylko, polega na potakiwaniu na swoich instrumentach, tylko w pewnym momencie po pierwszych dwóch utworach, jak koledzy złapali całą koncepcję i faktycznie ta komunikacja przebiegała w sposób wzorcowy, nawet nieskromnie powiem, to już zaczęli też wykazywać własne inicjatywy, czyli zaczęli na mnie w dobrym tego słowa znaczeniu wymuszać pewne rzeczy, których również ja nie zakładałem. To bardzo ciekawe.
Mhm. Czy to też oznacza istnienie pewnych kanałów niewerbalnych? No bo język, dźwięk, no to wszystko ma swoje werbalne uwarunkowanie, ale pan też zwraca uwagę na pewną energię, która się wytwarza i pomiędzy muzykami i publicznością. I nieprzypadkowo dzieje się tak, że bardzo wielu artystów karmi się
tak
tym, co robi publiczność. Nie wiem, czy pan też należy do tych artystów. I wiele osób, myślę teraz o miłośnikach muzyki, sama zdecydowanie woli być na koncercie, niż nawet usiąść sobie w domu i w zaciszu na świetnym sprzęcie.
Tak.
Dany sprzęt odtwarza.
Tak, ja to opisuję, to można opisać problem z dwóch różnych perspektyw. Pierwsza jest fizyczna, ja tu akurat nie jestem ekspertem, jak już ustaliliśmy, od nauk ścisłych. Natomiast wydaje mi się, że sama jakość dźwięku, jeśli chodzi o sprzęt audiofilski, tu ma mniejsze znaczenie. Oczywiście to, te doznania są, wiadomo, że przestrzeń i
są tacy audiofile, którzy nigdy nie wyjdą poza ten wygłuszony mały krąg swojego.
Natomiast sama kwestia fali, no to jest odwieczna też dyskusja o wyższości akustycznych instrumentów, na przykład na świetnie samplowanymi próbkami, które pobrzmiewają z elektronicznych instrumentów klawiszowych. Są tacy, którzy twierdzą, że nie ma różnicy. Ja jako wykonawca będę twierdził zawsze, że jest różnica, że jednak dźwięk, który rozchodzi się w sposób naturalny, po prostu ze struny uderzonej przez młotek, jest czym innym niż ten sam dźwięk samplowany.
Rozpozna pan to?
Tak. Znaczy z rozpoznaniem na żywo wydaje mi się, że pewnie tak. Natomiast no wiadomo, że już na płycie jest trochę trudniej. Postprodukcja umie zręcznie w parze ze sztuczną inteligencją maskować różne niedoskonałości systemów cyfrowych. Natomiast wracając do właśnie tej komunikacji, na koncercie jest energia po prostu, która jest energią żywą. I wydaje mi się, to jest ciekawy ten wątek, w ogóle cały ten rozdział poświęcony, wydaje mi się, że tym wektorom komunikacji, które wydaje się, że między muzykami są oczywiste.
Ale jeszcze też
ale to sprzężenie zwrotne, bo to, że muzycy oddziałują na publiczność, myślę, że nikogo nie zaskakuje, ale to, że publiczność w jakiś sposób inspiruje wykonawców i no, nie chodzi tylko o takie proste nakręcanie się, że
okrzyki
i gramy głośniej i szybciej, tylko naprawdę jakaś, bo nawet w muzyce klasycznej, gdzie wydaje się, że publiczność jest bardzo bierna i w zasadzie nie reaguje, gdyż jest to jakoś przez etykietę przyjęte, że tak się odbiera muzykę klasyczną, jest to nieprawda. Ta energia się unosi i sam też mam doświadczenie grania tego rodzaju muzyki, nie tylko gram przecież jazz i wiem, że ma to ogromne znaczenie. Tak jak Chopina się inaczej gra w Polsce, inaczej się gra za granicą, Tak samo te wektory komunikacji w każdym
pan
rodzaju muzyki.
Pan czerpie tę energię
tak.
bardzo w tym momencie taki jest doładowany,
tak.
Niemalże jak bateria.
Prawda, ja jestem, wydaje mi się, że dobrym przykładem, dlatego że ja jestem na scenie bardzo mocno jakby zorientowany na instrument. Są tacy, którzy bardzo aktywnie współpracują z publicznością podczas grania swoich koncertów i tu nie mówię tylko o muzyce rockowej, w której to jest jakby element niezbędny. Natomiast ja bardzo się zamykam ze swoim instrumentem i to jest bardzo ciekawe, dlatego że pozornie wydaje się, że odcinam się od publiczności, a jednak się okazuje, że jak dostaję feedback z publiczności, że ta energia jest bardzo wyczuwalna, mimo że pozornie, wizualnie zupełnie ją odcinam. Więc to świadczy o tym, że jest to coś, co jest poza naszą percepcją.
I proszę państwa, tutaj też nauka idzie nam w sukurs, bo jest przywołana tutaj praca badawcza neurologa Olivera Sacksa, który porównuje między innymi wyrzut dopaminy do mózgu i mówi, że nawet w przypadku muzyków introwertycznych, takich teoretycznie zamkniętych na zupełnie na siebie, oczywiście na instrument,
tak.
Chociaż pan nie jest, Bóg mi świadkiem, introwertyczny, ale także takich muzyków, którzy proszą absolutną ciszę na widowni, to i tak ten wyrzut dopaminy i to takie jakieś napięcie, które idzie od publiczności, czy ten poziom emocji jest tak silny, że to jest niemalże badalne w chemiczny sposób.
Tak. Zaks akurat, który badał od strony medycznej, mówiąc wprost, Generalnie bardzo ciekawa postać, też nie chcę się za bardzo tutaj rozwodzić na temat jego badań, natomiast jego badania są o tyle interesujące, że on badał defekty, ludzkie choroby i schorzenia związane ze słuchem muzycznym, różne bardzo nietypowe przypadki. Niektóre operacyjne, niektóre nie. I właśnie zauważył bardzo wiele i związków z językiem, że te same w zasadzie, te same przestrzenie w mózgu, te same obszary w mózgu odpowiadają za percepcję jednego i drugiego, za użycie muzyki i za słuchanie muzyki, tworzenie muzyki i za komunikację po prostu. I dzięki tym analogiom łatwiej było po prostu pewne rzeczy diagnozować i jeśli się dało leczyć też, że zauważono, że te same, że muzyka po prostu jest w stanie leczyć pewne niedoskonałości, defekty, niedociągnięcia w dziedzinie komunikacji, także te neurologiczne.
Muzyka jest też wykorzystywana często jako narzędzie terapeutyczne, nawet wprost na oddziałach szpitalnych.
Tak, bo muzyka, tak jak mówiliśmy wcześniej, że to jest kwestia też pobudzenia dobrych wspomnień, budzenia emocji, co jesteśmy w stanie wygenerować dźwiękiem, po prostu nawet nie tylko muzyką, ale dźwiękiem, co się wiąże też z tym fizycznym aspektem muzyki, czyli jako fala, która na nas oddziaływuje. Są częstotliwości, które rezonują w nas w sposób łagodzący, są częstotliwości, które nas pobudzają po prostu i to też jest pewne niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą. Jestem tu daleki od teorii spiskowych, które przypisywano i Beatlesom, i wielu innym zespołom, sugerując im podprogowy przekaz.
To często są legendy miejskie.
Tak, legendy miejskie, natomiast jest w tych teoriach jest o tyle ziarno prawdy, że faktycznie jest to możliwe, że są pewne częstotliwości, jak państwo, akurat nie polecam być może, ale państwo zechcieliby się wybrać kiedyś na przykład takie zgromadzenie fanów muzyki techno, gdzie częstotliwości po prostu dla takiego przeciętnego odbiorcy muzyki niezaznajomionego z tym gatunkiem, częstotliwości basowe są po prostu często nie do przyjęcia. No to jest to, po prostu żadna to tajemnica nie jest. Jest to zwykła fizyka, że pewne częstotliwości powodują, że nasz organizm reaguje i w sposób nie tylko mentalny, ale po prostu fizycznie zauważalny.
No my dzisiaj techno nie będziemy grali, a na pewno nie o tej porze, proszę państwa. Będziemy zdecydowanie bardziej klasyczni.
Nocne rozmowy.
Dziś dużo takiej kołyszącej jazzowej muzyki przede wszystkim, no ale taki nasz gość w studiu. Pytanie, które od początku chyba towarzyszy mi, od kiedy przejrzałem pański doktorat. Jakie są podobieństwa pomiędzy takim freestyle'owym raperem a jazzmanem?
Zaczynając od takich najbardziej namacalnych, to te same obszary w mózgu pracują podczas improwizacji, podczas freestyle'u.
Do tego zmierzałem.
I to jest bardzo ciekawe, dlatego że okazuje się, że nie ma znaczenia tak naprawdę, jaka jest materia, czy jest to słowo, czy są to dźwięki wykonywane na fortepianie. Dla mózgu jest to ten sam proces. I to jest jakby chyba taki koronny dowód na to, że faktycznie muzyka jest językiem, bo tu mamy dowód namacalny, że aktywność mózgu, aktywność neurologiczna, aktywność neuronów, synapsów, dokładnie uaktywniane. Tak? Dokładnie mamy jeszcze drugą teorię, tak zwanych, też nie wchodząc w szczegóły, neuronów lustrzanych, dlatego że to jest teoria, która nie do końca jest sprawdzalna, jest podważana trochę przez niektórych naukowców. Znaczy podważana o tyle, że faktycznie brak jest dowodów na to, że ta teoria tak działa. Czyli jeśli muzyk, który operuje biegle językiem muzycznym, słucha innego muzyka albo nawet słucha swoich wykonań, mózg też pracuje. I dlatego lustrzane, że pracują lustrzane neurony, które są właśnie odbiciem lustrzanych tych neuronów, które pracują podczas wykonywania. Czyli to też jest dowód na to, że mózg aktywnie słucha i też pracuje w trakcie słuchania i podobnie jest też z raperami. Czyli jeśli ta czynność muzyczna czy freestylerska istnieje, to my również w aktywny sposób bierzemy udział w jej słuchaniu. Czyli to też w kontakcie ma znaczenie. Nie?
Że aktywny formuła jest bardzo podobna. Tak. To jest też ciekawe, że tutaj wprowadzamy język, no bo przecież freestyle
jest wprost językiem.
Tak, jest to żonglerka słowem, a muzyką jednocześnie, więc piękny pomysł nam się tutaj tworzy pomiędzy tym jako taki przykład.
Tak, jest to ciekawe. Dla mnie zawsze było to fascynujące, że o ile język dźwięków wydaje mi się łatwiejszy, no z racji swojej historii ogarnięcia.
Płodowej.
To o tyle freestyle jest dla mnie czymś niesamowitym, że jeszcze są w stanie zręczne rymy. I to nie częstochowskie.
Nie miał pan ochoty na taki eksperyment?
Oj, na freestyle to bym się chyba nie odważył. Natomiast byłem świadkiem wiele razy na żywo, dlatego że był też taki etap w moim życiu, gdzie współpracowaliśmy z kolegami, zresztą już wcześniej wymienionymi, z paroma raperami, którzy odważyli się wykonywać swoją muzykę na żywo. Więc byłem świadkiem, jak taka sztuka powstaje i wiem, że rodzi się w bólach, ale warto. I do tego na pewno talent bez wątpienia jest potrzebny, nawiązując do wcześniejszych pytań.
Myślę, że chyba nikt nie będzie odmawiał talentu, także tym najbardziej rozpoznawalnym raperskim freestylerom.
Oj, tak.
Bo to jest kawał ciężkiej roboty, a często to są ludzie notabene po na przykład studiach polonistycznych, już nie będę wymienił konkretnych wykonawców. No dobra, niech będzie łona. No. Dobrze, poszło, proszę
państwa. I tak wszyscy wiemy.
I tak wszyscy wiemy. Natomiast chciałbym pana jeszcze zapytać o tę funkcję, bo trochę wspominaliśmy terapeutyczną muzyki, ale ona także działa w sposób społeczny. To znaczy są społeczności, to chyba też jest udowodnione, że tam, gdzie brakuje muzyki, tam, gdzie po prostu ze względu na warunki życia, biedę wprost mówiąc, gdzie wszystkie podstawowe potrzeby są zaspokojone i tylko te potrzeby, rodzą się deficyty.
To prawda, takich przykładów w historii ludzkości jest bardzo wiele i też od tej pozytywnej strony, odwracając jakby ten, wywracając ten kubrak na lewą stronę, można zauważyć, że nawet z mojego środowiska jazzowego, z mojego podwórka, Nowy Orlean, bieda skrajna, ludzie, którzy porzucili swoją ojczyznę, porzucili, to jest bardzo ładne sformułowanie, zostali przymuszeni do tego, żeby przyjechać na teren dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i tam pracować dla europejskich oligarchów. Bieda i jeszcze raz bieda, a jednak to właśnie tam narodziła się muzyka, którą dzisiaj nazywamy jazzem. I jak się przyjrzymy bardzo wielu innym kontekstom kulturowym, czy w Afryce, czy na terenach Afryki, czy na terenach Bliskiego Wschodu, bardzo często tam, gdzie bieda jest jakby takim czynnikiem dominującym, ta warstwa kulturowa, która dotyczy muzyki, jednak się pojawia mimo wszystko.
Dlaczego właśnie w Nowym Orleanie pojawił się jazz? Czy ma pan takie... Ja wiem, że to jest tygiel kulturowy, ja to rozumiem, potrafię sobie to przełożyć, no ale jednak, tak jak powiedzieliśmy, jeśli po prostu jest biednie, jeżeli to jest też no, kraj zbroczony krwią, też niewolniczą, tak to wtedy wyglądało. Myśli się przede wszystkim o tym, żeby przeżyć do następnego dnia. No chyba, że w człowieku jest taki fragment duszy, który mówi, muszę się wyrwać z tego.
Na pewno,
na chwilę.
Tak, na pewno jest w tym duży udział kultury afrykańskiej po prostu, którą dzisiaj nazywamy już afroamerykańską, dlatego że no to jest zupełnie inna historia niż nasza europejska. I dla potomków tamtych plemion, zwłaszcza zachodniej Afryki, no muzyka była śpiew i granie na instrumentach dostępnych, czyli w przeważającej ilości były to instrumenty perkusyjne, była formą po prostu spędzania czasu i ta muzyka towarzyszyła im w chwilach wesołych, w chwilach smutnych, w chwilach dramatycznych. U nas, w naszej kulturze muzyka nam się kojarzy trochę z produktem luksusowym, w sensie ona nam towarzyszy w formie użytkowej przy okazji okoliczności rodzinnych, smutnych i wesołych. Słuchamy sobie radia, kiedy mamy na to ochotę, słuchamy streamingów, kiedy mamy na to ochotę. Natomiast w tamtej kulturze wyglądało to trochę inaczej. Muzyka była formą po prostu komunikacji, czyli oni w każdej wolnej chwili, jak było im, czy stąd się bierze słynne, to słynne śpiewanie na plantacjach bawełny, czy w kamieniołomach, faktycznie tak było. I ta muzyka trafiła po prostu na podatny grunt. Miejsc takich, gdzie tygiel kulturowy istnieje, możemy wymienić bez liku.
Ale to jest czysta terapia, o której pan mówi.
Dokładnie. Dlatego blues, który narodził się właśnie z tych słynnych narzekadeł afrykańskich, jest niczym innym jak terapią, bo któż by chciał śpiewać o smutnych sprawach ze swojego życia, a jednak znajdują się tacy, którzy z powodzeniem to robią i znajdują się tacy, którzy jeszcze są chętni tego wysłuchać i jeszcze za to płacą.
Ale też ciekawa rzecz, że pan jest pianistą jazzowym i to również paradoks. W Nowym Orleanie pianino było instrumentem, na które nie było stać.
Dokładnie.
Nowoorlańczyków i tak naprawdę trochę pan jest takim dzieckiem, no, już tego świata, które stać było na tak, to, żeby tak, zagrać tak. Jazz na pianinie.
No już połączeniem ewidentnie tej kultury europejskiej z kulturą
afrykańską.
Ale udało się.
To jest też niesamowite.
Tak, tak. Że udało się przeszczepić. To jest w ogóle fenomen, bo tak jak mówiliśmy, że tych miejsc, w których kultury się spotykają, nawet przecież ten mój Wrocław, o którym mówiliśmy, Dolny Śląsk, który też jest przecież tyglem, stykiem trzech granic, czeskiej, niemieckiej i polskiej. A jednak, no, mimo bardzo dobrej współpracy na pewnych etapach oczywiście historii, jednak ta kultura jakby dążyła do unifikacji, jednak po wszystkich trzech stronach tych granic spotkamy podobne zabudowania, spotkamy podobną kulturę, podobną gastronomię. Natomiast tutaj zupełnie inaczej, że tutaj jakoś ten tak, fenomen zaistniał.
Kiełbaski tak. Te same, ale już w muzyce odnajdziemy o wiele więcej różnic.
Tak, tak, to prawda.
No to ciekawe.
To też prawda. To też prawda.
Na koniec zapytam pana o takie, znaczy może jest to ćwiczenie, które warto sobie też samemu zadać. Wyobraźmy sobie świat bez muzyki. Jakie byłyby konsekwencje społeczne czegoś takiego? No bo to, że nagle się wygłuszymy, no to fizycznie da się przeprowadzić, ale myślę o tym, że ilu kanałów emocji, czy różnego rodzaju komunikacji, o której cały czas mówimy, by zabrakło. I co by się wtedy stało?
Muzyka bez wątpienia popycha świat do przodu i na pewno muzyka nie jest tylko jakąś rozrywką mniej lub bardziej ekskluzywną, ale jest wartością samą w sobie i jest takim kanałem komunikacji, który jest bezpieczny dla każdego. Jest to forma, w której, za pomocą której możemy przekazać rzeczy, których być może język taki werbalny nie dźwiga. I tak jak w przypadku Pendereckiego, o którym wspomnieliśmy na początku audycji, Są to rzeczy, które czasami są niewyrażalne w żaden inny sposób, że energia i zaklęta emocja w tej muzyce, zwłaszcza w tej muzyce dramatycznej, która ma swoje podłoże jakichś bardzo, bardzo silnych przeżyć emocjonalnych, ona po prostu jest nam potrzebna. Nowy Orlean, ta sama sytuacja. Po prostu trud życia, ból, rozpacz, która nie jest wyrażalna słowami, wyraża się w tym przysłowiowym bluesie. I wydaje mi się, że świat bez muzyki byłby oj bardzo ubogi.
Ja jeszcze dorzucę do tego jedną cegiełkę, mianowicie wielkie muzyczne, może nie wydarzenia również, ale takie społeczne konteksty w postaci takich imprez, jak na przykład Live Aid, to była pomoc amerykańskich artystów dla głodującej Afryki, głównie Etiopii. Przecież to jest wydarzenie, które zmieniło tak naprawdę ten zakątek świata w dużej mierze wtedy,
tak,
poprzez muzykę.
Tak, Michael Jackson również się odwoływał do tego. Zwróćmy uwagę, że po tragediach, które nawiedzały różne kontynenty, czy tsunami, czy wielkie powodzie, bardzo często pojawiały się piosenki nagrywane przez różnych artystów. Czy z naszego podwórka Pokonamy Fale na przykład, czy wiele utworów,
kiedy była powódź, w 1997
roku, więc wydaje się, że to przecież nie są akty komercyjne, tylko są to jakieś naturalna potrzeba, która rodzi się w człowieku. Ostatni nawet przykład na festiwalu, podczas którego niestety zmarł Staszek Sojka, i też artyści jakby takim odruchem serca wyszli i zaśpiewali Tolerancję. To są rzeczy, które dzieją się podskórnie, które wydaje mi się, że to jest jakiś imperatyw wewnętrzny, który powoduje, że chcemy się wyrazić poprzez muzykę. Jeśli jesteśmy w stanie tym językiem operować, to dlaczego tego nie robić? Dlatego wydaje mi się, że w ogóle funkcja społeczna muzyki jest bardzo ważna, bo muzyka może sobie pozwolić na zdecydowanie więcej niż na przykład politycy.
I na przykład bardzo dobre porównanie, bo weźmy choćby Mury Jacka Kaczmarskiego.
Dokładnie.
Hymn pokoleniowy, można powiedzieć, który o wiele więcej potrafi powiedzieć niż, myślę, 100 przemówień politycznych razem wziętych.
Dokładnie. Opera przecież, która była lustrem w pewnym sensie tego, co się działo w ówczesnych społeczeństwach. Więc muzyka jest lustrem. To jest też piękne porównanie, też mi się podoba, że muzyka jest lustrem swoich czasów zazwyczaj. Nieważne, czy gramy jazz, czy gramy muzykę stylizowaną, czy gramy muzykę ludową. W muzyce, jak w soczewce, odbija się to, co jest twórcy ważne.
To w takim razie ciekawe, jakie lustro państwo, to co państwo widzicie w obecnym lustrze, to co się odbija dziś, to tak zostawiamy na koniec państwa może z taką myślą. Przypatrzcie się temu, co słyszycie, co dziś się najczęściej przewija, nie tylko w stacjach radiowych, ale także na różnego rodzaju listach przebojów, czy też na półkach sklepów muzycznych. Być może to wiele nam powie o tym, w jakich czasach żyjemy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą fascynującą tak naprawdę podróż przez muzykę i funkcje różnego rodzaju. Naszym przewodnikiem był Jacek Szwaj, znakomity poznański pianista jazzowy i znawca, taki dogłębny muzyki. W końcu w czasie życia prenatalnego już zaawansowany muzycznie człowiek. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
Przyjemność. Mam nadzieję, że dla państwa również. Jacek Pol program realizował. Jeszcze mamy 4 minuty do godziny 2. Dobranoc, dzień dobry dla wszystkich, którzy dzisiaj wstają. Łukasz Kaźmierczak, do usłyszenia już jutro.
Nocne rozmowy.